podchodzi do drzwi, wsadza tam nowo dorobiony klucz w zamek i ku swojemu rozczarowaniu i zdziwieniu widzi, że klucz się nie przekręca. Wyciągasz, wkładasz go znowu. No nie można otworzyć tych drzwi. Zastanawiasz się, co się właściwie stało. Nie możesz dostać się do mieszkania, więc czekasz na żonę, która ma oryginał. Ona podchodzi, wkłada ten klucz do zamka. Bez problemu otwiera drzwi i wchodzi do środka. Bierzesz więc obydwa klucze, porównujesz i mówisz, są chyba identyczne. Ale nie są identyczne, ponieważ jeden otwiera zamek, a drugi nie. Więc idziesz z tymi obydwoma kluczami do człowieka, który ten klucz dorabia, mówisz, proszę pana, niby identyczne, a jeden otwiera, drugi nie. I to wprawne oko tego człowieka porównuje, mówi, rzeczywiście, niewielka różnica. I już drzwi otworzyć nie można. Więc stara się dokładnie odzorować oryginał i wtedy wkładamy klucz w zamek i co? Otwiera się. Tytuł dzisiejszego kazania, taka jest wola Boża, uświęcenie wasze. Poproszę prezentację. Taka jest wola Boża, uświęcenie wasze. I apostoł Paweł mówi tutaj o uświęceniu na dwóch płaszczyznach. Płaszczyźnie seksualnej i płaszczyźnie postawy obywatelskiej. Te dwa tematy zajęły dużą część rozdziału 4, ale zanim do niego przejdziemy, chciałbym, abyśmy przypomnieli sobie trzy wcześniejsze rozdziały, ponieważ dotarliśmy już do 4 rozdziału 1 listu świętego Pawła do Tesaloniczan. Każdy z tych rozdziałów ma jakieś charakterystyczne dla siebie określenia i słowa, po których łatwo zapamiętać, o czym tam jest mowa. I tak na przykład rozdział 1 apostoł Paweł mówi, mając w pamięci dzieło wiary waszej i odwołuje się do świadectwa nawrócenia i prawdziwej przemiany wierzących z Tesaloniki. Doszła do nich Ewangelia z całą mocą przekonania i Ducha Świętego, tak, że ich życie naprawdę zostało przemienione. I stało się, co tam czytamy? Wzorem. I w pierwszym rozdziale jest mowa o byciu wzorem. Wzorem dla wszystkich wierzących. Apostoł Paweł, używając tego słowa, ma na myśli matrycę do odbijania monet. I mówi, moglibyście być wzorem dla innych wierzących. Przez wiarę, która rozkrzewiła się wszędzie. Wiarę, która czy jest dobrze, czy jest źle, rozkrzewia się. Rozwija się. Rozdział 2 to z kolei inne słowa. Apostoł Paweł używa tam głównie sformułowań, jak wiecie, wszak pamiętacie, jesteście świadkami. Apostoł Paweł odwołuje się do faktów i do pamięci Tesaloniczan, jakie było jego życie pośród nich. I podaje dwa obrazy. Byliśmy dla was jako zespół, mi syny, byliśmy dla was jak troskliwa matka, karmiąca rodzicielka oraz jak ojciec, który podejmuje wyzwanie wychowywania każdego jednego dziecka. I w końcu trzeci rozdział to tak charakterystyczne słowa, nie mogąc tego dłużej znieść. I apostoł Paweł cierpi z powodu tego, że został oddzielony trwale od swoich duchowych dzieci. I widzi, jakie niebezpieczeństwo się z tym wiąże. Oddzieleni przed czasem, kiedy apostoł Paweł nie miał możliwości pełnego ugruntowania czy przeprowadzenia formacji tych wierzących w całej pełni, martwi się, że w ucisku zaczną się chwiać i zapewne się chwieją. I to powoduje w nim wielkie nieszczęście. On podejmuje dwie próby, aby wrócić do Tesaloniczan i umocnić ich wierze. Ale ten rozdział jest rozdziałem o suwerenności Bożej. Gdzie Bóg mówi, moje dzieło nie opiera się na człowieku, chociaż ludzie je wykonują. Ale co tam mówi? Pawle, nie ty pojedziesz ugruntować wierze chwiejących się Tesaloniczan, tylko młody Tymoteusz. Czy on jest taki dojrzały na tyle, czy jest tak dobry w tym. Apostoł Paweł był przekonany, że nikt nie zrobi tego lepiej niż on. Ale Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. I kiedy my przekazujemy ją wiernie, czy jesteś młody, czy jesteś stary, to prawda jest taka, że ona działa w drugim człowieku. I to była lekcja, którą również apostoł Paweł musiał sobie przyswoić i Tymoteusz wzmocnił wierzących, poprzez przekazanie im po prostu Ewangelii o Jezusie Chrystusie. Ewangelia jest tym, czego potrzebujemy. Społeczność z Jezusem jest tym, czego potrzebujemy. Dlatego kierujemy swoje oczy, siebie nawzajem właśnie na Niego. I tak przechodzimy do rozdziału 4 i przeczytajmy pierwszy werset. A poza tym prosimy was i napominamy w Panu Jezusie, abyście stosownie do otrzymanego od nas pouczenia, jak macie postępować i podobać się Bogu, jak zresztą postępujecie, abyście tym bardziej obfitowali. To zdanie zaczyna się tym stwierdzeniem, a poza tym, czyli poza czym? Że staliście się naśladowcami naszymi, apostołów, naśladowcami Pana Jezusa, naśladowcami zborów Bożych. A poza tym, że staliście się wzorem dla innych wierzących w Jezusa, w dziele wiary, trudzie miłości, wytrwałości, w nadziei pokładanej w Jezusie Chrystusie. Poza tym, że Pan napełnił was obficie miłością do siebie nawzajem. Poza tym, że Pan utwierdził serca wasze, prosimy i napominamy w Panu Jezusie, abyście stosownie do otrzymanego od nas pouczenia, jak macie postępować i podobać się Bogu, jak zresztą postępujecie, abyście tym bardziej obfitowali. A więc Paweł mówi tak, wielkie, wspaniałe rzeczy wydarzyły się w waszym życiu, tak one się dzieją, ale poza tym prosimy was, błagamy was. Apostoł Paweł używa dwóch właściwie wyrazów, które są synonimami, które oddają takie zabieganie, ciepłe proszenie, takie wiecie, przekonywanie. Prosimy was, abyście postępowali stosownie do otrzymanego od nas pouczenia. Trzeba wyraźnie stwierdzić, wierzący ci tak żyją, postępują, ale Paweł zbyt dobrze zna naturę ludzką i jest to poparte licznymi doświadczeniami, że człowiek wierzący potrafi z czasem słabnąć, chłodnąć, ziębnąć, gubić pieszogorliwość. I Paweł mówi, tak, 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 dobrze idziecie, ale ja was proszę, więc tym bardziej obfitujcie. Czyli dążcie do doskonałości, bądźcie doskonali ustawicznie przez to swoje pokładanie nadziei w Jezusie Chrystusie. Wierzący mają istotny cel. Paweł im o tym przypomina. Jaki? Jaki to jest cel? Podobanie się Bogu. Słuchajcie, czy to jest nasz cel? Paweł im przypomina, jaki jest cel. Mówi parokrotnie w tym liście. Nasze życie toczy się przed Bogiem. Bóg na nas patrzy. Czy to, jak żyjemy, podoba się Bogu? Naszym celem jest podobać się Bogu. Nasze życie prowadzimy przed Nim. Zabiegamy o to, by Jemu się podobać. Apostoł Paweł wspomina i mówi, przypomnijcie sobie pouczenie, jakie od nas otrzymaliście. Przypomnijcie sobie wzór, jaki w nas widzieliście. Nie opuszczajcie poprzeczki. Nie spuszczajcie stonu. Nie zaniżajcie jakości. Możemy być bardzo podobnym kluczem do oryginału. Ale jeżeli nie jesteśmy wierną kopią, po prostu drzwi się nie otworzą. I o tym mówi tutaj apostoł Paweł, o takiej gorliwości upodabniania się do Jezusa Chrystusa. I werset 2 czytamy, wszak wiecie, jakie przykazania daliśmy wam w imieniu Pana Jezusa. I Paweł odwołuje się znowu do pamięci wierzących, kiedy przywołuje wydarzenia z przeszłości, gdy w imieniu Jezusa, czyli z Jego nadania, w Jego miejsce, przekazali im przykazania mówiące o sposobie, kulturze życia prawdziwych chrześcijan. I te przykazania daliśmy, to jest zwrot militarny i oznacza, wydaliśmy wam rozkazy w imieniu Jezusa. Czyli Jezus posłał nas, abyśmy wam przekazali rozkazy, bo to jest bitwa. Bitwa o co? O wzór. O powielanie właściwego wzoru. I musicie wszystkie te rozkazy wykonać bardzo, bardzo dokładnie. I zobaczmy werset 3-5. Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze, żebyście powstrzymywali się od wszeteczeństwa, aby każdy umiał utrzymać swe ciało w czystości i w poszanowaniu, nie z namiętności żądzy, jak poganie, którzy nie znają Boga. Od tego miejsca aż do wersetu 12 Paweł będzie mówił o uświęceniu, czyli uczciwym wdrażaniu wzorca Chrystusowego w swoim życiu. Jezus jest wzorem, a ja chcę być tak bardzo podobny do Niego, tak wiernie podobny do Niego. To jest wola Boża. Czasami modlimy się, pytamy, a jaka jest wola Boża dla mojego życia? Nie wiesz? To jest wola Boża dla każdego chrześcijanina. Uświęcenie nasze. Nie wiesz, do czego Cię Bóg powołuje? Masz tutaj napisane wprost, uświęcenie Twoje. To jest wystarczająco dużo, by znaleźć zajęcie. By skupić się na sobie. By w modlitwie toczyć bój. Ostanie się dokładnie odbiciem tego wzoru, jakim jest Jezus Chrystus. Bóg nie oczekuje od nas niczego, do czego by nas nie przysposobił, nie uzdolnił czy nie wsparł. I tam, gdzie jest wola Boża, jej zawsze towarzyszy łaska do wykonania. Nie wiem, czy zauważyliście, ale tak jest w Słowie Bożym. Jeżeli Bóg czegoś oczekuje i mówi, to jest moja wola, to daje również łaskę, aby w ten sposób żyć. I jedyną rzeczą, którą my musimy zrobić, to położyć nadzieję swoją w Nim, że On nas uzdolni, no i po prostu dążyć do tego z Bożą pomocą, w modlitwie, przez wiarę, przez poleganie na Nim. Tam, gdzie jest mowa o Bożej woli, zawsze pojawia się Boża łaska, umożliwiająca wypełnienie tej woli, która uzdalnia nas do życia zgodnego z Bożą wolą. Słuchajcie, dlaczego akurat temat uświęcenia w sferze seksualnej jest tak ważny w liście Pawła do Tesaloniczan? To nauczanie nie jest wcale autorskim pomysłem Pawła. Z tego, co Paweł tutaj mówi, jest to wola i nakaz samego Jezusa Chrystusa. Czemu? A to dlatego, że Jezus doskonale zna naturę ludzką. I nawet jeżeli, wiecie, mamy na tyle dobrego smaku, by sobie nieprzyzwoicie czy niewłaściwie nie żartować w towarzystwie, to prawda jest taka, że kwestia seksualności jest niezwykle ważnym tematem w życiu każdego człowieka. Jest niezwykle ważnym tematem w życiu każdego człowieka. A Jezus doskonale zna swoje stworzenie. Wszeteczeństwo to greckie słowo porneia, oznaczające rozwiązłość seksualną, mieszczącą w sobie tak grzech cudzołóstwa, czyli dotyczący małżonków, jak i wszelkiego rodzaju dewiacje seksualne, tak osób żyjących w związkach małżeńskich, jak w stanie wolnym. A więc temat uświęcenia seksualnego, on dotyczy wszystkich wierzących. Czy są w małżeństwach, czy są w stanie wolnym. I jest to przedmiotem nauczania apostoła Pawła. A w społeczeństwie schelonizowanym panowała rozwiązłość po prostu niezwykła, niesamowita. Mężczyźni na porządku dziennym korzystali z usług prostytutek, mieli liczne kochanki, a rozwody po prostu działy się przy byle powodzie. Filozof rzymski Seneka zwykł mawiać, po to kobiety szły za mąż, ażeby się rozwieść i po to się rozwiodły, żeby wyjść za mąż. No, a tak Rzymianie rozumieli miejsce czy rolę kobiety. A jeszcze zastanawiałem się, czy ten cytat dzisiaj przytaczać, ale żebyśmy zrozumieli kontekst, dlaczego apostoł Paweł w ogóle naucza Tesaloniczan i dlaczego dla nas to jest ważny temat dzisiaj, chcę przytoczyć cytat greckiego retora Demostenesa. On, mówiąc o moralnych zwyczajach w swoim kraju, powiedział tak. Prostytutki trzymamy dla przyjemności, kochanki ze względu na codzienne potrzeby ciała, a żony po to, aby rodziły nam dzieci i dbały o dom. I w takim społeczeństwie żyli wierzący z Tesaloniki. No to była rozwiązłość, po prostu rozwiązłość na każdym kroku. Rozwiązłość seksualna. I o ile ze słów Pawła wynika, że oni zachowują wstrzemięźliwość, że oni zachowują czystość, to Paweł mówi, ale niech was to nie zwodzi, że nie ma to być cały czas tematem uświęcenia w waszym życiu. Bądźcie wierni w tym byciu czystym na wzór Jezusa Chrystusa w swojej seksualności. Apostołowie z rozkazu Pana przekazywali to samo pouczenie. Powstrzymuj się od rozwiązłości, naucz się utrzymywać swoje ciało w czystości. Ale to zdanie można również przetłumaczyć jeszcze w inny sposób. Powstrzymuj się od rozwiązłości, a współżyj jedynie z własną żoną. I to było bardzo praktyczne zastosowanie czy nauczanie skierowane do Kościoła. To nic, że dookoła są takie wzorce, czy wręcz dlatego, że takie są, to ty zachowaj czystość w sferze seksualnej. I prowadź czyste życie przed i małżeńskie. I to jest przedmiot nauczania apostoła Pawła. Paweł nauczał, że Bożą wolą jest, aby w upadłym świecie wierzący nauczyli się utrzymywania w czystości swojego ciała, żeby zawierali chrześcijańskie związki małżeńskie, a współżycie seksualne było ich integralną częścią. To jest wzór Boży, wola Boża, pomimo wzorca, który propaguje świat. Życie w zgodzie z Nim, z Bożym wzorcem jest źródłem szacunku do siebie samego i szacunku ze strony Boga. A po drugiej stronie, jaki wzorzec? Propagowany przez świat pogański, nieznający Boga Biblii. On zawiera się w stwierdzeniu namiętności żądzy. Kierowanie się namiętnościami żądzy. I to sformułowanie oznacza namiętność rodzącą się z niekontrolowanych i moralnie niedozwolonych pragnień. Czyli takie życie, które ulega pragnieniom i te pragnienia niekontrolowane, nieboże, prowadzą człowieka. Człowiek idzie za nimi i im ulega. Przeciwieństwem tego stanu jest świętość i szacunek, porządek moralny ustanowiony przez Boga. I bitwa idzie o wzór. Który wzór my wybierzemy? I który wzór my będziemy prezentowali w tym świecie? Jaki wzór? Czytamy dalej. Aby nikt nie dopuszczał się wykroczenia i nie oszukiwał w jakiejkolwiek sprawie swego brata. Gdyż Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak to wam zapowiadaliśmy i zaświadczaliśmy. Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. Toteż kto odrzuca to, odrzuca nie człowieka, lecz Boga, który nam też daje Ducha swego świętego. Paweł kontynuuje wątek przetyczeństwa wśród wierzących. I przestrzega, aby nikt nie dopuszcza się w tej materii wykroczenia i nie oszukiwał swojego brata i siostrę. Dlaczego? Pan będzie mścicielem takich aktów. Pan będzie sędzią tego typu wydarzeń. Paweł ostrzega tu wierzących przed dopuszczaniem się grzechu cudzołóstwa w Kościele. My mówimy, to chyba w Kościele takie rzeczy się nie dzieją. Powiem wam, rozczarowującym doświadczeniem jest widzieć, że statystyki naszego społeczeństwa niewiele odbiegają od statystyk w Kościele. Dlatego to nauczanie jest niezwykle aktualne. Niezwykle aktualne. A więc Paweł przestrzega wierzących przed dopuszczaniem się grzechu cudzołóstwa w Kościele, bezprawnym wkraczaniem i naruszaniem praw małżeńskich swojego brata w wierze. Jest to również przestroga przed prowadzeniem życia nieprawdziwego, czyli ja sobie chodzę do kościoła, śpiewam pieśni, modlę się, nawet coś w nim robię, a prowadzę się niemoralnie. I tak naprawdę oszukuję mojego brata i siostrę, która siedzi koło mnie i jest przekonana, że jestem taki święty, pobożny człowiek. Ale jeszcze dodatkowa rzecz. Apostoł Paweł tutaj mówi po prostu o zwykłej uczciwości w codziennym życiu. w relacjach między braćmi i siostrami, kiedy dostaję pracę od brata lub siostry. I czy to jest dla mnie powód do wdzięczności, powód do tego, by dwukrotnie mocniej pracować, czy może powód do tego, by sobie lekceważyć i właśnie oszukiwać mojego brata i pracować byle jak, ponieważ jesteśmy braćmi w Chrystusie. O tym tutaj właśnie mówi apostoł Paweł, więc tak podwójnie, z jednej strony o byciu wzorem w takiej czystości seksualnej, z drugiej strony byciu wzorem w postawie obywatelskiej, w Kościele, ale też po prostu w świecie. Paweł mówi, nie oszukuj swojego brata w wierze, swojej duchowej rodziny, ponieważ nasze życie jest przed Bogiem, On wszystko widzi i pewnego dnia On będzie nas za to sądził. On będzie mścicielem, tu używa słowa bardzo mocnego. Mściciel to jest ktoś, kto wywrze właściwą karę za dany występek. Paweł wyraźnie mówi, wierzący nie powinni pozwalać sobie na obłudne i występne życie, ponieważ Bóg nie powołał ich do takiego życia. Lecz do czego? Do uświęcenia. Wola Boża to jest nasze uświęcenie. A jeżeli wola Boża, to co? To łaska do tego, aby tak żyć. To łaska do tego, aby tak żyć. Odrzucanie tego to odrzucanie Boga, mówi apostoł Paweł. A o miłości braterskiej nie potrzeba wam pisać, bo jesteście sami przez Boga pouczeni, że należy się nawzajem miłować. To zresztą czynicie względem wszystkich braci w całej Macedonii. My zaś napominamy was, bracia, żebyście tym bardziej obfitowali i gorliwie się starali prowadzić żywot cichy, pełnić swe obowiązki, pracować własnymi rękami, jak wam przekazaliśmy. Tak, abyście wobec tych, którzy są poza zborem, uczciwie postępowali i na niczyją pomoc nie byli zdani. Właściwą inspiracją do uświęcenia jest co? Miłość braterska. Doświadczenie tej miłości, ale też obowiązek czy przywilej dawania tej miłości. Ja po prostu kocham moich braci. Ja sobie nie wyobrażam być źródłem zgorszenia pośród nich. Nie wyobrażam sobie popełnić nieprawość wśród nich. Jak mógłbym to uczynić mojemu bratu lub mojej siostrze? Przeciwieństwem miłości braterskiej jest co? Jest egoizm, egocentryzm, skupienie na sobie samym. I w kwestii miłości braterskiej, kto pouczył Tesaloniczan? Paweł? To ciekawe, ale Paweł mówi, że Bóg was sam pouczył. I co ma tutaj na myśli? Myślę, że apostoł Paweł odnosi się do obrazu Jezusa Chrystusa, który wydał siebie na śmierć, kiedy my byliśmy grzesznikami. I apostoł Paweł mówi, widzicie ten przykład miłości? Ojciec was pouczył. Czy taką miłość macie do siebie nawzajem? Tak wielkie poświęcenie. Jezus umarł na krzyżu, aby Tesaloniczanie z powodzeniem prowadzili uświęcone życie. Wiecie, kiedy słyszę takie słowa, ale to w moim życiu nie działa. To nie wiem, czasami chce mi się płakać, a czasami jestem po prostu wzburzony, ponieważ Słowo Boże mówi coś zupełnie innego. Jeżeli coś jest Bożą wolą, jest do tego również łaska, abyśmy tak mogli żyć. To przychodzi wraz z krzyżem, z ofiarą Jezusa Chrystusa. I to jest po prostu ewidentne. Ponownie, jak to było w pierwszym wersecie rozdziału 4, tak i w 10 apostoł powtarza. Prosimy, napominamy, czyli ciepło, w sposób ciepły was przekonujemy. Do czego? Abyście tym bardziej obfitowali. Dlaczego powinni tym bardziej obfitować w uświęconym dotyczącym czystości seksualnej i uczciwości życiu? Ponieważ prawdziwie narodzili się na nowo, ich życie zostało prawdziwie przemienione, ponieważ stali się wzorem dla wszystkich wierzących, ponieważ Taki wzór otrzymali od apostołów, ponieważ zostali utwierdzeni, żeby nie chwiali się pośród ucisków, ponieważ taka jest wola Boża i z tego powodu działa w nich łaska Boża, uzdaniająca ich do takiego życia. Oto dlaczego Paweł mówi, jeszcze bardziej obfitujcie w swoim uświęceniu. Jeszcze bardziej. I wersety 11 i 12. Gorliwie starajcie się prowadzić żywot cichy, który nie wzbudza powszechnej niezdrowej sensacji i skandalu u ludzi, wśród których żyjecie. Nie bądźcie na językach innych z powodu niemoralności, lecz z powodu swojej przykładnej postawy. To jest przesłanie apostoła Pawła. Nie bądźcie na językach niewierzących z powodu swojego niechlujnego, byle jakiego życia, lecz z powodu właściwej postawy. I zobaczcie, każde kolejne określenie, pełnić swe obowiązki, pracować własnymi rękami, uczciwie postępować i na niczyją pomoc nie być zdanym, one pokazują, że apostoł Paweł mówi, jesteśmy wezwani do tego, by być wzorem w postawie obywatelskiej, w tym jak pracujemy, jakimi jesteśmy obywatelami naszego kraju. Począwszy od postawy w kwestiach seksualności, skończywszy na zwykłej odpowiedzialności za pracę i za kraj. Dobrze, jakie zastosowanie z tego fragmentu? Każdy z rozdziałów pierwszego Tesaloniczan ma pewne charakterystyczne określenia, a w naszym czwartym dwa razy powtarza się, abyście tym bardziej obfitowali w uświęceniu. Bracie, siostro, tak jest? Tak jest? To nauczanie jest imperatywem koniecznym, czyli nakazem, którego nie wolno nam zlekceważyć lub pominąć. To jest imperatyw. Wokół nas toczy się wojna o wzorzec etyczny, a polem bitwy jest nasza seksualność. Czy nasza odpowiedzialność za innych? Jaki model propagujemy jako wspólnota? Jaki model powielasz jako jednostka? Zobaczcie, Bóg wzywa nas do uświęcenia w sferze seksualnej i jest to naszym powołaniem, byśmy powiedzieli, oj, może lepiej jakiś taki bardziej nabożny temat, ale to jest bardzo ważna rzecz. I apostoł Paweł mówi, że Bóg powołuje nas wszystkich do tego, abyśmy w tej sferze po prostu byli właściwym wzorem. Wolą Bożą jest, abyśmy powstrzymywali się od wszeteczeństwa, czyli szeroko pojętej nieczystości seksualnej, a problem dotyczy tak wierzących żyjących w małżeństwach, jak i osoby stanu wolnego. Bóg wzywa nas do poszanowania małżeństwa i czystości seksualnej małżeństw. Cudzołóstwo jest naruszeniem praw małżeńskich drugiej osoby. Jest grzechem, który niewyznany i odrzucony będzie pewnego dnia rozliczony przez Boga, ale też może zniszczyć twoje małżeństwo i być potężnym świadectwem zgorszenia dla świata, który na nas patrzy. A wszeteczeństwo to termin, który pochodzi od greckiego słowa porneia. I termin pornografia również podchodzi od tego samego greckiego słowa, które jest bardzo aktualne w dzisiejszych czasach. Zrobiono badania w Stanach Zjednoczonych. Czy wiecie, ilu mężczyzn ogląda pornografię? 70%. A czy wiecie, ile kobiet ogląda pornografię? 30%. A jak na tym tle wyglądają środowiska chrześcijańskie? 50% mężczyzn i 20% kobiet. To jest problem, który dotyczy współczesnego Kościoła. I wiemy, że polskie społeczeństwo wcale nie tak bardzo odbiega od amerykańskiego. Normą staje się współżycie przedmałżeńskie młodych ludzi z kościołów. Zgadza się? Ludzie młodzi zamieszkują razem i żyją ze sobą przed ślubem. Czy to jest wzór czystości seksualnej, który płynie z Biblii, ze Słowa Bożego? Takie postępowanie Biblia definiuje jako wszeteczeństwo. Czy jesteśmy wzorem czystości i wstrzemięźliwości przedmałżeńskiej? Czy jesteśmy wzorem czystości i wierności małżeńskiej? Teraz chciałbym przytoczyć trzy fragmenty, nie będę ich komentował, bo nie ma czasu, ale one są wymowne. Przypomnijmy je sobie. Co mówił Pan Jezus? w kazaniu na górze. Słyszeliście, iż powiedziano, nie będziesz cudzołożył. A ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Jeśli tedy prawe oko twoje gorszy cię, wyłup je i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby całe ciało twoje miało pójść do piekła. A jeśli prawa ręka twoja cię gorszy, odetnij ją i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby miało całe ciało twoje znaleźć się w piekle. Powiedziano też, ktokolwiek by opuścił żonę swoją, niech jej da list rozwodowy. A ja wam powiadam, że każdy, kto opuszcza żonę swoją, wyjąwszy powód wszeteczeństwa, prowadzi ją do cudzołóstwa, a kto by opuszczoną poślubił, cudzołoży. Czy to jest wzorzec, który powielamy? 1 Koryntian 6, 12 i niżej. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić. I tu Paweł nie kończy, lecz mówi dalej. Czy nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusowymi? Czy mam wtedy wziąć członki Chrystusowe i uczynić się członkami wszetecznicy? Przenigdy. Albo czy nie wiecie, że kto się łączy z wszetecznicą, jest z nią jednym ciałem? Albowiem mówi Pismo, ci dwoje będą jednym ciałem. Kto zaś łączy się z Panem, jest z Nim jednym duchem. Uciekajcie przed wszeteczeństwem. Wszelki grzech, jakiego człowiek się dopuszcza, jest poza ciałem. Ale kto się wszeteczeństwa dopuszcza, ten grzeszy przeciwko własnemu ciału. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych. Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. I na koniec dwa zdania z początku Biblii. Wtedy rzekł człowiek, ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego. Będzie się nazywała mężatką, gdyż z męża została wzięta. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją. Złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. Nie powołał nas Bóg do nieczystości, lecz do uświęcenia, do bycia wzorem w tych dziedzinach. Tak czystości seksualnej, jak i postawy obywatelskiej, chociaż tutaj Paweł głównie się koncentruje na tym pierwszym temacie. Jeżeli jesteś osobą stanu wolnego i dopuściłeś się wszeteczeństwa, nie odrzucaj dzisiejszego wezwania, bo to jest tak jak odrzucanie Boga. Lecz zwróć się ze skruchą do Boga, pokutuj, wyznaj swój grzech w modlitwie, odwróć się od Niego. Uwierz, że Bożej woli zawsze towarzyszy Boża łaska, uzdalniająca wierzącego do osiągnięcia celu. Poproś Pana, aby cię przeprowadził w miejsce uświęcenia, dał ci siłę i uzdolnienie, by tak żyć. Jeżeli żyjesz w małżeństwie i dopuściłeś się wszeteczeństwa, pokutuj, wyznaj swój grzech Bogu i małżonkowi. Odwróć się od swojego grzechu, uwierz, że w Bożej woli zawsze zawarta jest również Boża łaska, uzdalniająca wierzącego do osiągnięcia celu. Poproś Pana, aby przez działanie łaski uzdolnił ciebie do osiągnięcia celu, jakim jest czystość pożycia małżeńskiego, łoże nieskalane. I módl się również o to, żeby Bóg dał łaskę przebaczenia twojemu współmałżonkowi, który doświadczył zranienia z tego powodu. Wierzę, że Boża wola zawiera łaskę dla obydwu stron. Bóg chce, abyśmy byli wzorem wiary, uświęcenia w sferze seksualnej i uczciwego obywatelskiego życia, abyśmy popularyzowali ten model. Sami byli dokładnym wzorem, odbiciem Jego i popularyzowali ten model. Bóg wzywa nas, abyśmy nie byli bohaterami tanich sensacji czy obyczajowych skandali, lecz abyśmy budowali etos pracy, dobrego obywatela oraz ludzi powściągliwych, żyjących prawdziwie po Bożemu, uświęconym życiem. Czy jest aktualne przesłanie na dzisiaj? Powiem wam, jest bardzo aktualne. Chciałbym nas zachęcić, żebyśmy po powrocie do domu na ten temat porozmawiali. Czy rozmawiałeś już ze swoimi dziećmi o zagrożeniach płynących z pornografii? Jeżeli myślisz, że mając smartfona albo komputer, jeszcze się na temat nie natknęli, jesteś w głębokim błędzie. Już się z tym tematem zmierzyli. Czy uświadamiasz ich na temat zagrożeń płynących z internetu? A czy rozmawiasz ze swoim mężem, ze swoją żoną o tym, jaki bój toczysz? I że potrzebujesz wsparcia. Bo chociaż zabiegasz o powielanie tego wzorca, doświadczasz również pokus, ponieważ dookoła ciebie jest po prostu upadły świat. Pełen przeciwległego standardu i wzorcu. Bracia i siostry, Ewangelia, poza tym, że ma być głoszona, ma być po prostu pokazywana życiem, które zostało przez nią przemienione. To jest życie uświęcone w kwestiach seksualności i życie uświęcone w kwestiach postawy obywatelskiej. I o tym apostoł Paweł mówił do Tesaloniczan, chcąc, aby pozostali wzorem i aby ich wiara rozkrzywiała się na każdym miejscu, aby tym bardziej obfitowali. Amen.